czyli ta dziedzina moja nazywa się teologią fundamentalną. No i właśnie będę musiał troszeczkę z mojej dziedziny powiedzieć, czy po prostu no, pod kątem mojej dziedziny. Pamiętam to, co mi zaproponowano, żeby to powiedzieć o Biblii w ten sposób, żeby to pomogło potem w modlitwie Biblią. Więc ja będę miał cały czas na uwadze i gdzieś tam pod koniec na pewno pewne wnioski już praktyczne będą się pojawiały. Ponieważ dzisiaj mamy święto świętego Mateusza, ewangelisty, więc jak gdyby też to jest taka sposobność, żeby właśnie głębiej pomyśleć o Biblii, ale mamy też sobotę, czyli Dzień Maryjny. O Marii jest powiedziane, że ona zachowywała wszystkie sprawy, które przeżywała w swoim sercu i rozważała je. To słowo rozważała tak naprawdę, jakbyśmy dosłownie chcieli przetłumaczyć język grecki, to oznaczałoby składała je razem, czyli że Maryja te różne wydarzenia, których doświadczała, zachowywała te wydarzenia i układała w pewną całość. I my też spróbujemy tutaj te różne elementy Biblii, te różne elementy waszej wiedzy o Biblii razem pozbierać. I być może dla niektórych będzie to zbyt proste, dla innych może być to jakiś rodzaj pogłębienia, ale myślimy po prostu o czymś takim, jak no skoro moja dziedzina to jest teologia fundamentalna, to że właśnie spróbujemy odsłonić ten fundament w ogóle naszej wiary, jaką jest Biblia, i to ten fundament, który jest, można powiedzieć, jeszcze w ziemi, czyli taki najbardziej podstawowy, najbardziej ten pierwotny, prawda? Ale to na pewno się też przyda, bo im głębiej rozumiemy, czym jest Biblia, tym mamy większą szansę, że będziemy nią prawidłowo czy głęboko modlili się. To teraz już usiądę. No i rzeczywiście rozpoczniemy od takich bardzo, bardzo prostych rzeczy. Będę miał takie moje karteczki, na które będę spoglądał. Tak? Jeśli będę już korzystał, to tylko z mojej książki. Więc samo słowo Biblia po grecku znaczy zwoje, albo można powiedzieć też księgi. Czyli w sensie takim no, metaforycznym można wręcz nawet powiedzieć, że jest to biblioteka. Mamy tutaj Pismo Święte, Biblię Tysiąclecia tak zwaną, a więc można powiedzieć, że to jest Biblia, to jest inaczej biblioteka, taka właśnie najświętsza biblioteka świata, najważniejsza. Dlaczego zwoje? No bo większość tej Biblii w tamtych czasach powstawała na zwojach, czyli tak sobie wyobrażamy ten ręcznik kuchenny, właśnie mniej więcej takie zwoje były. Potem mówiono o kodeksach, czyli kodeksy to już były właśnie karty, coś w rodzaju książek. Oczywiście wszystko było wtedy przepisywane ręcznie, ponieważ druk to jest sprawa kresu średniowiecza, XV wiek i kiedy właśnie ten druk się rozpowszechnia, oczywiście Biblia, Pismo Święte jest drukowana jako jedna z pierwszych książek i ona potem staje się dostępna dla wszystkich. Obejmuje ona, ta Biblia, tak mówi katechizm Kościoła katolickiego, albo 45, albo 46 ksiąg Starego Testamentu. Wszystko zależy od tego, czy Księgę Lamentacji liczymy razem z Księgą Jeremiasza, tak przez jakiś czas liczono, będąc pewnym, że Lamentacje, Treny inaczej, to jest dzieło Jeremiasza, ale potem odkryto, że nie, że to jest dzieło poety, który działa w kręgu Jeremiasza, i zaczęto te księgi oddzielać. I dlatego też katechizm Kościoła katolickiego, który powstał już parę lat temu, 92 rok to był, właśnie on podaje, że w Starym Testamencie jest 45 albo 46 ksiąg, zależy właśnie jak liczymy Księgę Lamentacji, razem z Księgą Jeremiasza, czy też nie. No i mamy oprócz tego 27 ksiąg Nowego Testamentu, prawda? Czyli ta biblioteka liczy łącznie 72 lub 73 księgi. No i to jest ta nasza podstawa do tej modlitwy, prawda? Księgi powstały, Stary Testament powstał w większości po grecku, następnie jest sporo ksiąg, w większości po hebrajsku, następnie tak, po grecku i są małe fragmenty, które powstają po aramejsku. To są te małe fragmenty, to jest część Księgi Daniela i część Księgi Ezdrasza. Księga Daniela, pewnie już to pamiętacie, że jest taką księgą no, bardzo oryginalną, bo powstałą w trzech językach, trzy różne fragmenty są. Tam jest język aramejski, grecki i hebrajski. Każdy fragment tej księgi właśnie jest w tym innym języku. Język hebrajski to był, pamiętacie, ten język święty, którym Żydzi na ogół będą się posługiwać w synagogach, czyli to będzie ten język święty. Natomiast na co dzień, już tak od czasów niewoli babilońskiej, czyli od VI wieku przed Chrystusem i też w czasach Jezusa, to właśnie na co dzień mówiono po aramejsku. Ten język był może i prostszy, ale też tym językiem mówiły inne narody, więc łatwiej było posługiwać się nim także właśnie w kontaktach, gdzieś w handlu, gdzieś tam właśnie podczas różnych spotkań. Natomiast językiem świętym był język hebrajski. Już w czasach Jezusa i troszkę później powstał problem, że nie wszyscy potrafili ten język hebrajski dobrze rozumieć, nawet w synagodze, gdy odczytywano księgi, dlatego tam pojawił się taki urząd tłumacza, który te fragmenty odczytane z hebrajskiego, Biblii hebrajskiej, parafrazował, czyli opowiadał swoimi słowami na język aramejski, żeby to było uchwytne. I to są tak zwane targumy. Teraz właśnie w Polsce trwa taki proces tłumaczenia tych targumów na język polski, żeby właśnie uchwycić, jak Żydzi w synagodze interpretowali Biblię, bo to tłumaczenie z języka hebrajskiego na aramejski było już właśnie jakimś tłumaczeniem, interpretacją, jakimś wykładem. Wiemy też, że Jezus na co dzień mówił po aramejsku i na przykład dzisiaj jest dużo takich naukowych prób właśnie odtwarzania chociażby modlitwy Ojcze Nasz. To wszystko jest łatwo dostępne w internecie, prawda? Jak po aramejsku mogła brzmieć na przykład modlitwa Ojcze Nasz? Bo w zapisie Nowego Testamentu mamy oczywiście ją po grecku, czyli już w tłumaczeniu, prawda? Więc już tutaj Duch Święty czuwa, żeby ten oryginalny język aramejski, którym Jezus się posługiwał, właśnie przełożyć na ten, oddać go, prawda, z Biblii greckiej, z Nowego Testamentu, który jest po grecku. Wystarczy na przykład wziąć film Pasja, który jest dostępny też w internecie i w tym filmie ci aktorzy mówią oczywiście po aramejsku, łącznie z Jezusem są te napisy i taki chyba najfajniejszy fragment to jest te pierwsze 3 minuty, w ogóle kiedy Jezus modli się w ogrodzie Getsemani, prawda, jest fajne tło, ten ogród, ta noc, muzyka, no i właśnie modlitwa Jezusa po aramejsku, potem też Jego spotkanie z apostołami. Takie pierwsze 3 minutki można sobie na przykład odtworzyć i jak gdyby uchwycić troszeczkę, jak brzmi ten język aramejski, w którym właśnie Syn Boży, który stał się człowiekiem, mówił na co dzień i przekazał nam swoją naukę, a my mamy to wszystko już w tłumaczeniu na język grecki. Dlaczego w tłumaczeniu na język grecki? No bo ci pierwsi chrześcijanie, misjonarze, bardzo szybko podejmują decyzję, jest to też spowodowane prześladowaniami, żeby właśnie pójść w świat, poza Ziemię Świętą, z Jerozolimy aż po krańce świata i tu jest potrzebny właśnie język, którym mówi się w imperium, czyli jest to wtedy język grecki. Za ileś tam wieków będzie to łacina, a wtedy jest to język grecki. No więc dlatego my mamy to już w tym tłumaczeniu greckim, a nie w oryginale. Oczywiście Nowy Testament, jak wiecie, przechował kilka arameizmów, żebyśmy usłyszeli, jakich słów użył Jezus w takich kluczowych momentach. Chociażby słówko Abba w ogrodzie oliwnym, to jest arameizm, bo po grecku powinno brzmieć pater, prawda? Czy przy niektórych cudach, na przykład talita kum, effata, prawda? Są to arameizmy, a więc ewangeliści jak gdyby nie odważyli się tych słów przetłumaczyć, albo inaczej przekazać tylko w tłumaczeniu greckim, tylko oddali to, jak zapamiętali, jak to słyszano właśnie, bo uważano, że są to takie rzeczy ważne. Ponieważ dzisiaj mamy święto świętego Mateusza, to też warto wiedzieć, że uczeni są pewni, że on napisał pierwszą wersję Ewangelii w jakimś języku semickim, czyli albo po hebrajsku, albo nawet po aramejsku, że była to taka wersja bardzo pierwotna, ale potem tę wersję przerobiono, przetłumaczono i też rozszerzono na tę wersję grecką. I tę wersję, którą mamy dzisiaj w Biblii, to jest już ta wersja grecka, druga świętego Mateusza, a z tej racji, że właśnie ta pierwsza wersja semicka powstała najwcześniej, to właśnie Mateusz jest ułożony jako pierwszy z ewangelistów. Mateusz, prawda, Marek, Łukasz, Jan. Chociaż kiedy patrzymy na teksty greckie, to Ewangelia Marka powstała najwcześniej i dopiero potem ta druga wersja Mateusza, Łukasz i na końcu Jan. Jak wiecie, przez wieki, czyli gdzieś tak do połowy aż XX wieku, Kościół oficjalnie posługiwał się tłumaczeniem Biblii na łacinę, a więc w starożytności to są czasy świętego Hieronima. Święty Hieronim umiera w roku 419, może 420, czyli jest to początek V wieku, a jeszcze działa pod koniec IV. On wtedy właśnie inicjuje przetłumaczenie Biblii na łacinę, bo ta łacina staje się językiem dominującym w Imperium Rzymskim. To tłumaczenie jego nazwano Wulgatą. Samo słowo Wulgata znaczy rozpowszechniony, czyli że była to wersja, tłumaczenie łacińskie rozpowszechnione w całym Kościele i przez całe wieki, aż do połowy XX wieku, właśnie Kościół oficjalnie korzystał z Biblii łacińskiej, z tłumaczenia łacińskiego. Jak na przykład się czyta na przykład dzieła mistyków, to oni cytują Biblię z łaciny. To czasami nas denerwuje, prawda, że właśnie są wtrącone cytaty z Biblii po łacinie, ale właśnie taki język przez całe wieki dominował. Był nawet taki czas, że w Kościele nie było znawców języka hebrajskiego, prawda, trzeba było ich szukać. Często tymi tłumaczami potem byli ci Żydzi, którzy przyjmowali chrześcijaństwo. Oni często potem funkcjonowali jako tłumacze, oni pomagali docierać nam do źródła tych ksiąg, które były napisane oryginalnie po hebrajsku. Potem oczywiście koniec średniowiecza, Kościół już wie, że trzeba kształcić także uczonych, którzy znają język hebrajski. No i właśnie wraz z Soborem Watykańskim II, czyli jest to połowa XX wieku, Sobór Watykański II to są lata 1962-65, zaczyna się tłumaczenie Biblii na języki narodowe. Wtedy właśnie Kościół sobie uświadamia, że ta łacina, ona nie jest już dostępna dla ludzi, że trzeba właśnie Biblii w językach narodowych. No i wiemy, że wtedy też liturgia przejmuje języki narodowe i to tak można powiedzieć szybciej niż nawet myślał Sobór, bo Sobór postulował, aby więcej wprowadzić języków narodowych do liturgii, nie myśląc jeszcze, żeby całą łacinę zastąpić językami narodowymi, a bardzo szybko tak to zrobiono i dzisiaj mamy właśnie ten język polski, na przykład we mszy świętej. No a z drugiej strony powstały też te tendencje, aby wracać do tej tak zwanej mszy trydenckiej, takiego rytu nadzwyczajnego, żeby ta łacina, ta msza łacińska, która przez wieki w Kościele była, też nie zanikła. Więc jakby w ten sposób też ratujemy taką tradycję łaciny, ale no dzisiaj ta msza byłaby niezrozumiała, właśnie potrzeba na pewno języka narodowego. No i właśnie efektem tego nacisku, by Biblię przetłumaczyć na języki narodowe, także na język polski, jest właśnie ta Biblia, tak zwana Biblia Tysiąclecia. Dlaczego ona jest tysiąclecia? No bo była przygotowana na tysiąclecie Chrztu Polski. Nawet można powiedzieć, że pospieszono się, zdążono o jeden rok wcześniej, bo właśnie w roku 1965 było już gotowe pierwsze tłumaczenie. Do dzisiaj mamy tych tłumaczeń 5, czyli potem jeszcze co jakiś czas poprawiano to tłumaczenie. Inna grupa tłumaczy weryfikowała poprzednie tłumaczenie, także powstało już tych wersji 5. Teraz mamy wersję 5 aktualną. Ona jest z roku 1999, czyli ma 20 lat. I te lekcjonarze, które nie tak dawno, 2-3 lata temu weszły do liturgii, to one właśnie opierają się już na tym piątym tłumaczeniu. Chociaż już uczeni, bibliści, już jest grupa uczonych, która pracuje nad szóstym tłumaczeniem Biblii Tysiąclecia, a więc jak gdyby na nowo to udoskonalają. Jak ktoś tak śledzi, jeszcze pamięta troszeczkę ten dawny lekcjonarz sprzed 3-4 lat i ten obecny, jeśli ktoś ma nowy, bo być może w niektórych parafiach jeszcze są te starsze lekcjonarze, to dostrzegą pewne różnice, prawda? Na przykład wcześniej słowa Jezusa na krzyżu tłumaczono wykonało się i my tak przyzwyczailiśmy się właśnie, że to jest wykonało się, a w tym na przykład piątym tłumaczeniu, które w liturgii obowiązuje, mamy dokonało się. Po prostu analizowano to słówko greckie, prawda? Próbowano wejść w ducha tamtych czasów, że słowo dokonało się lepiej odda to, co powiedział Jezus. że właśnie ten proces odkupienia, zbawienia dobiegł do końca, dokonało się, a nie, że tylko zostało to zrobione, wykonało się, prawda? Czy też przyzwyczailiśmy się już do takich tłumaczeń, że kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. Teraz w tej wersji mamy, kto ten chleb je. No bo właśnie spożywa miało być takim terminem wzniosłym, ale przecież Jezusowi nie chodzi tutaj o wzniosłość, tylko rzeczywiście, abyśmy ten chleb jedli, prawda? No i wiele takich innych w sumie niuansów, na ogół to są takie niuanse językowe, prawda? Też słyszałem ostatnio na przykład Księgi Koheleta, pamiętamy Księgę Koheleta, taką smutną księgę Starego Testamentu i tam często powtarza się taka fraza marność nad marnościami, wszystko marność. No i właśnie ci bibliści uważają, że to nie jest zbyt precyzyjne tłumaczenie i ono też trochę nas wprowadza na jakieś bezdroża, że gdyby ten świat jest marnością, że ten świat stworzony przez Boga, którym Bóg się cały siódmy dzień zachwycał, kontemplując ten świat, że on miałby być marnością. I że takie lepsze tłumaczenie, które bardziej odda język hebrajski tego tekstu, to jest ulotne, bo tam jest to słóweczko marność, to jest właśnie powiew, a łacina przetłumaczyła na vanitas, próżność, no i z tego wyszło marność nad marnościami. Czyli, że na przykład to zdanie marność nad marnościami, wszystko marność, trzeba byłoby przetłumaczyć mniej więcej tak. Ulotne, jakże ulotne jest życie ziemskie, czy rzeczywistość ziemska, prawda? Więc chodzi o to, że to doprecyzowanie... Proszę? No troszeczkę ma, tak, ma i ma bardziej pozytywne, już wtedy tak. Wtedy nie chodzi o to, że ten świat jest rzeczywiście marnością. Aha, bo pytanie jak najbardziej właśnie, bo tak mi powiedziano, żeby mówić nawet ponad godzinę, raczej nie chciałbym mówić ponad godzinę, natomiast bardzo chętnie bym posłuchał pytań, ewentualnie dopowiedzeń i może to być bardziej twórcze, więc powiedzmy, że będę starał się jakieś 50 minut powiedzieć, a potem dobrze, gdyby było przez jakiś czas pytania, czy jakaś rozmowa, czy nawet takie dopowiedzenia. Tak, zmienia to, właśnie zmienia znaczenie, że ten świat nie jest marnością, bo on nie jest marnością, natomiast jest ulotny, jest przemijający. On jest drogą po prostu, drogą naszą do wieczności. I ta droga nie przeszkadza, że ona jest piękna czasami. A więc po prostu czasami zabrakło właśnie takiej precyzji. Wiadomo, że też ta łacina, to przetłumaczenie na łacinę sprawiło, że też bardzo często sięgano do łaciny i powiedzmy, gdy tam była jakaś niedoskonałość w tłumaczeniu, to ona potem się dublowała. Po prostu ktoś, kto tłumaczył z łaciny na język polski, on jak gdyby nie słyszał tego oryginału na przykład hebrajskiego, aramejskiego czy greckiego. Tak, no i też to wiecie, że gdybyśmy właśnie tę Biblię Tysiąclecia, jeszcze raz, ona jest dlatego dzisiaj najważniejszą Biblią w Polsce, bo jest używana w liturgii. Ale możemy sobie wyobrazić, że za jakiś czas biskupi, no bo to właśnie konferencja biskupów, gdzieś tam potem przy aprobacie Stolicy Apostolskiej, może na przykład uznać, że jakaś inna Biblia, inne tłumaczenie na język polski, bo tych Biblii przetłumaczonych na język polski jest już kilka w Polsce, na przykład warszawsko-praska, bo słyszałem, że niektórzy są też z tej diecezji, że na przykład ta wersja jest jakaś najlepsza, ale na razie właśnie jest wciąż ta Biblia Tysiąclecia, ponieważ ona jest w liturgii, mamy ją w liturgii w czytaniach, no to ona ma ten priorytet, ale jak zobaczymy, nie jest jedyną. Tutaj mam taką tak zwaną Biblię pierwszego kościoła, za chwilę o niej wspomnę, bo ona też teraz jak gdyby dobija się i próbuje dawać o sobie znać. Za chwilkę o tym powiemy, bo ona jest bardzo też dostępna w sprzedaży i żeby wiedzieć, co to jest za Biblia. A więc gdybyśmy chcieli tę Biblię czytać codziennie, no to w ciągu roku i przeczytać ją w ciągu roku, no to wtedy trzeba byłoby, jak wiecie, czytać ile stroniczek, pamiętacie? Dziennie.
5 rozdziałów.
Ile?
5 rozdziałów.
A stroniczek? 4. Tak, ja już to słyszałem, ja sam to liczyłem, ale też słyszałem od wielu biblistów, że mniej więcej by to było 4 stroniczki dziennie. Tak, bo cały czas ja pamiętam o tej modlitwie, prawda, że mamy się modlić Biblią. No właśnie teraz jak się modlić? I no, tutaj nie ma takiej, nie sposób powiedzieć, który system jest najlepszy, prawda? Czy na pewno jest dobrym systemem, żeby każdego dnia zaglądać na przykład do tych czytań, które są we mszy świętej. No bo wiemy, że kiedy w liturgii czyta się Pismo Święte, to sam Chrystus mówi, tak? Tak naucza Kościół. I jak gdyby te fragmenty Biblii, które są na dany dzień, dobrze jest rozważać je sobie, na przykład jak ktoś uczestniczy we mszy świętej w dzień poprzedni, na przykład wieczorem, to dobrze byłoby, gdyby już od rana w ciągu dnia gdzieś zaglądał do właśnie tego pierwszego czytania, do Ewangelii, nie zapominał o psalmie, bo psalm to przecież nie jest piosneczka, tylko to jest księga psalmów, czyli jest to też słowo natchnione. I to w dodatku jeszcze w liturgii ono jest śpiewane, nie tylko recytowane. A więc na pewno taka metoda, żeby sięgać do tych tekstów, które są na dany dzień, jest bardzo pożyteczna, bo cały świat akurat ma te teksty. Cały świat chrześcijański tego dnia czyta właśnie taką Ewangelię, takie ma pierwsze czytanie, taki ma psalm. Tylko, że w ten sposób nie przeczytamy całej Biblii. W liturgii, nawet gdyby ktoś chodził do kościoła codziennie, to nie usłyszy całej Biblii. Niektóre księgi są tylko czytane bardzo fragmentarycznie, prawda? Więc jak gdyby on nie będzie miał nie usłyszy całej Biblii. Nie mówiąc już o tym, że też nie uchwyci całości, bo te fragmenty są oderwane, one są wyrwane, prawda? Są jakąś cząstką. To troszkę tak, jak na przykład, gdybym wziął taki przykład sportowy, prawda, obejrzeć jakiś skrót meczu, 3 minutki i tam są wtedy najlepsze akcje i wtedy się może wydać, że ten mecz był świetny. A co innego jest obejrzeć całe 90 minut i wtedy na przykład można widzieć, że to był strasznie nudny mecz, strasznie słabo grali i tylko czasami te akcje były jakieś fajne. I tu jest podobnie, że gdyby nie uchwyci się całej Biblii. Dlatego na pewno rzeczą taką wartościową i taki punkt honoru, no to powinno być to czytanie Biblii takie regularne, prawda? Nawet jakby ktoś nie chciał w ciągu roku całej, no to nawet może w ciągu 4 lat, czyli stroniczka dziennie, czy jakoś tak też nieregularnie, prawda? Ktoś nie będzie w stanie może każdego dnia stroniczki czytać, ale powiedzmy gdzieś w jakiś dzień tygodnia przeczyta 4 czy 5. Więc też takie ciągłe czytanie jest jak najbardziej też pożyteczne. Z tym, że niekoniecznie to musi być tak od pierwszej stronicy do ostatniej. Można sobie też troszeczkę tymi księgami skakać. Ja za chwilę powiem, jak się księgi grupują. Być może to wiecie. I dobrą rzeczą może jest tak, że najpierw przeczytamy jakoś jedną księgę z danej grupy Starego Testamentu, potem przeskoczymy do jakiejś księgi z danej grupy Nowego, potem znów wrócimy do Starego Testamentu, ale do innej grupy ksiąg, prawda? Takie czytanie też może być pożyteczne, bo ono będzie bardzo urozmaicone. Takie czytanie ciągłe od pierwszej do ostatniej też jest pożyteczne, prawda? Ale równie dobrze za kolejnym razem można właśnie takim systemem czytać. Niektórzy też pytają, czy dobrą rzeczą jest tak czytać na chybił trafił. I tak i nie. Więc nie szkodzi, gdy ktoś będzie chciał na dany dzień sobie znaleźć myśl w ten sposób, tylko chodzi o to, żeby nie popełnić błędu, że akurat to, co tam znajdzie, to że to tylko to dotyczy jego życia, prawda? Bo wtedy można jakiś błąd popełnić. Gdzieś tam na jakiejś konferencji słyszałem taką śmieszną rzecz. Taki zakonnik opowiadał, że właśnie jak szedł do seminarium, no to na chybił trafił, otworzył Biblię, no i znalazł scenę powołania uczniów. No i mówi, no to w takim razie ja już jestem pewny, że idę do seminarium. Potem gdzieś tam po seminarium, on tak żartuje, przypuszczam, że może bardziej żartuje niż to było naprawdę, otwiera gdzieś tam jakąś księgę prorocko, prawda? I tam jest ten znak, żeby ten prorok poślubił jakąś kobietę cudzołożną jako znak, że ten Izrael jest też właśnie w wierze cudzołożnym. No i gdyby właśnie, on mówi, gdybym to chciał odbierać tak dosłownie, na chybił trafił, no to właśnie to będzie błędne, to będzie magiczne. Więc jak gdyby, jeśli byśmy podchodzili do Biblii tak na chybił trafił, możemy to robić, szukać dla siebie myśli, ale wtedy też nie tracić jak gdyby całego spojrzenia, prawda? To jest, zresztą jest podstawowa zasada, że jak czytamy Stary Testament, musimy go też czytać w świetle Nowego. Czyli jeśli w Starym Testamencie spotkamy jakieś takie sceny negatywne, prawda? Bo dlaczego ta Biblia jest ciężka? Zobaczcie, bo jest ciężka. O, prawie, że nie mogę utrzymać. Bo w tej Biblii jest dużo grzechu, jest dużo zła. Dlatego, że to nie jest księga, którą tylko Bóg nam napisał o sobie. Tylko w tej księdze jest także człowiek, który słyszał Boże objawienie i życie ludzi. I to życie ludzi jest grzeszne. I tu jest dużo grzechu. I dlatego też ci, którzy próbują czytać Biblię tak po raz pierwszy, troszeczkę się gorszą. Mogą się gorszyć tymi złymi zachowaniami ludzi, tą grzesznością. Bo dużo jest na przykład przemocy, dużo jest podstępu, dużo jest nieczystości, dużo jest jakiejś takiej przebiegłości. Ale to nie Bóg jest taki. tylko właśnie człowiek ciągle nie dorastał do tej miary, którą Bóg mu wyznacza. I Biblia tego nie kamufluje. To nie jest jakaś taka księga idealna pod tym względem. I dlatego też Kościół przez jakiś czas się zastanawiał, czy jest dobrą rzeczą, żeby Biblia była dostępna dla każdego człowieka, czy nie lepiej będzie, jak pewna elita, czyli duchowni, tę Biblię przełożą ludziom właśnie na ich język, chociażby opuszczając niektóre fragmenty, tak jak jest w liturgii, które są jakieś takie przykre. Dzisiaj Kościół nie ma wątpliwości, że mamy czytać. Mamy ją czytać od pierwszej stronicy do ostatniej, że nie ma tutaj rzeczy, które mogą nas od Boga odciągnąć, natomiast mogą one być trudniejsze do interpretacji. Ale jest zasada właśnie, że Duch Święty sobie poradzi. Duch Święty sobie poradzi nawet wtedy, gdy dotkniemy takich tekstów właśnie przykrych. Tak, więc teraz może troszeczkę z Soboru Watykańskiego II. Kilka takich myśli, ponieważ Sobór Watykański II, czyli ostatnie takie wielkie zgromadzenie wszystkich biskupów świata, to jest Sobór. Taki Sobór miał miejsce w latach 1962-65. Zainicjował ten Sobór święty Jan XXIII, dokończył święty Paweł VI. Jan XXIII, on mówił, że to Duch Święty mu w takim jednym ułamku sekundy dał sygnał, żeby taki Sobór zwołać. On go przygotowywał, ale za życia Jana XXIII nie wydano żadnego dokumentu, czyli żaden dokument soborowy nie jest podpisany przez Jana XXIII. Wszystkie dokumenty są podpisane przez Pawła VI, bo były wydawane dopiero, kiedy Jan XXIII zmarł, a Paweł VI został papieżem. 16 tych dokumentów i wśród tych 16 dokumentów jest tak zwana konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym, Dei Verbum. Dei Verbum po łacinie znaczy Boże Słowo. I jest to pierwszy dokument, w którym Kościół mówi o objawieniu. Cały dokument o objawieniu. Wcześniej, na wcześniejszych soborach, najwyżej jakiś tam aspekt poruszano. Nigdy nie było takiego dokumentu pełnego o objawieniu, czyli też o Piśmie Świętym. Nie było takiego pełnego dokumentu. A więc co w tym Dei Verbum? Są kilka takich cytatów z dokumentu Dei Verbum, które nam pokażą właśnie, że Biblia jest wręcz jakby ósmym sakramentem, że to jest coś niezbędnego dla nas, że to jest naprawdę pokarm każdego dnia, prawda? Wiecie, że na przykład do początku XX wieku, czy do czasów Piusa X, na przykład chrześcijanie nie przyjmowali komunii świętej często. Dlaczego nie przyjmowali? Bo uważali, że są niegodni. Na ogół było tak, że jak ktoś się wyspowiadał, no to raz przyjął komunię świętą i nie przyjmowano często. Uważano właśnie, że człowiek jest tak niegodny, żeby ciało pańskie przyjmował wręcz codziennie. Raczej adorowano ciało pańskie, prawda? Czyli były wtedy modne te adoracje. Nawet było tak, że podczas liturgii ksiądz w czasie przeistoczenia trzymał hostię tak długo, dopóki mu nie zabolały ręce, żeby ludzie mogli to adorować. I że gdyby ta adoracja, czyli ta więź z Jezusem eucharystycznym w sposób duchowy, miała mieć wyższą rangę niż spożycie ciała pańskiego. Ale właśnie Pius X zauważył, że w kościele starożytnym tak nie było. Że wtedy przyjmowano komunię święto, prawda, na każdej Eucharystii, że ojcowie Kościoła, święty Augustyn chociażby, Bazylii Wielki, zachęcali do komunii wręcz codziennej. No i tutaj od początku XX wieku właśnie zaczęliśmy przyjmować komunię święto jak najczęściej tylko można, czyli kiedy nie mamy grzechu ciężkiego, wiedząc, że to jest bardziej pożyteczne niż ten respekt, ta niegodność, żeby nie przyjmować. I podobnie trzeba pomyśleć o Biblii. Nawet jeśli przez wieki, prawda, zachowywano troszkę rezerwy wobec Biblii, żeby to była księga bardziej może duchownych, zakonników, a oni nam to opowiedzą swoimi słowami na kazaniu, to teraz mówimy odwrotnie, że nie, że to ma być wręcz pokarm codzienny. Tak jak Eucharystia, tak właśnie Biblia. No i właśnie takie cytaty z tego dokumentu Soboru Watykańskiego II Dei Verbum. Kościół miał zawsze we czci Pisma Boże, podobnie jak samo ciało pańskie, skoro zwłaszcza w liturgii świętej nie przestaje brać i podawać wiernym chleba żywota tak ze stołu Słowa Bożego, jak i ciała Chrystusowego. No to jest bardzo znacząca myśl, że właśnie tę Biblię mamy mieć we czci podobnie, oczywiście, no nie tak samo, podobnie jak ciało pańskie, A dlaczego podobnie? No chyba jest to jasne. Wiadomo, że w Najświętszym Sakramencie, w Eucharystii jest przeistoczenie. Ten chleb staje się ciałem Pańskim. Woda i wino krwią Pańską. Natomiast to nie jest tak, że te litery stają się Duchem Świętym, prawda, czy stają się Bogiem. One są nadal literami, tekstem, ale w nich niemalże jak w naczyniu ten Duch Święty działa. I wystarczy, że my będziemy czytać i ten Duch Święty się ożywia. I On już do nas mówi. On już to aktualizuje. Czyli próbuje te słowa zapisane 2000, 3000 lat temu właśnie czynić słowami, które są aktualne dla naszego życia. I dopóki my w tej Biblii, czytając ją, nie zobaczymy siebie, swojego życia, to znaczy, że albo jeszcze nie jesteśmy nawróceni, albo po prostu jeszcze źle czytamy tę Biblię. Po prostu tym punktem, kiedy już można powiedzieć, że ta Biblia jest moją księgą, to właśnie kiedy ja czytam Biblię i widzę odpowiedzi na moje życie, że to jest o mojej sprawie, z którą od rana się borykam i teraz czytam Pismo Święte i mam pewne światło. To jest właśnie gdyby ten moment, kiedy ta Biblia staje się wręcz tym sakramentem, czyli tym ósmym gdyby sakramentem jakby, który nam przekazuje łaskę. Można sobie tak wyobrazić, tak jak Chrystus jest w tabernakulum, tak ten Duch Święty jest właśnie z Biblii, że on tak na przykład wygląda w ten sposób. Ale oczywiście nie możemy tutaj mówić o przeistoczeniu, więc dlatego tutaj Sobór mówi, żeby czcić, odnosić się do Biblii z taką czcią, jak do ciała Pańskiego. A więc znowu to oznacza, że te nasze modlitwy codzienne, one muszą być biblijne. Na przykład taka liturgia godzin, którą my kapłani odmawiamy, no to ona jest przesycona Biblią. Tam jest mnóstwo psalmów, czyli cała księga psalmów. Są czytania z różnych ksiąg, prawda? Różne też lekcje, to też są wzięte z Biblii. I można powiedzieć, że cała ta liturgia godzin, którą mamy odmawiać od rana do wieczora w poszczególnych okresach dnia, no to, że ona jest zbudowana głównie z Biblii. Tam częściowo także z ojców Kościoła, ale z takich tekstów, które są komentarzami do Biblii. A więc tej Biblii musi być jak najwięcej w naszej modlitwie, no bo to jest to uprzywilejowane słowo, bo jest to słowo Boże, wyrażone w słowie ludzkim, po hebrajsku, aramejsku i grecku, ale jest to słowo Boże, słowo, czyli jego orędzie, jego przekaz. Drugi cytat z tego dokumentu. Pismo Święte obu testamentów jest jakby zwierciadłem, w którym Kościół pielgrzymujący na ziemi ogląda Boga. No właśnie, mnie to troszkę denerwuje, na przykład mówienie o Biblii, że ona jest listem Boga do ludzi. No bo to nie jest tak, że Bóg, chcąc nam się objawić, napisał nam Biblię. Bóg, chcąc się nam objawić, objawił się. Natomiast to objawienie zapisano w Biblii, prawda, że ona jest jak gdyby, można powiedzieć, no, tym dalszym ciągiem objawienia. Ale nie znaczy to, że Bóg musi się objawiać w literach, w księdze, w tekście. On się objawił faktycznie, objawił siebie. Za chwilę zobaczymy to, ten proces objawienia. Natomiast to jest zwierciadło, czyli to jest jak gdyby takie okno, może by trzeba było powiedzieć, przez które widzimy Boga, oczywiście oczami wiary. Dalej, księgi biblijne w sposób pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Bożej miała być przez Pismo Święte utrwalona dla naszego zbawienia. To też to pamiętacie, że Biblia nie myli się ani milimetr, ani w ogóle promil, jeśli chodzi o kwestie zbawcze. Natomiast w innych sprawach przekazuje wiedzę taką, jaka ona była wtedy znana. Czyli na przykład będzie słońce wschodzi i zachodzi, chociaż Kopernik pokazał, że to nieprawda. Ale trudno sobie było wyobrazić, żeby przed Kopernikiem Bóg, Duch Święty, pouczał ludzi właśnie, że to słońce nie wschodzi i nie zachodzi, bo ziemia się kręci. Więc jakby w tamtych kwestiach ono nie tyle, że się myli, bo to byłoby takie powiedziane no, troszkę na wyrost, ile po prostu przekazuje tę wiedzę taką światową na takim poziomie, na jakim ona była wtedy. Natomiast nie myli się w kwestiach zbawczych, że to jest niezawodna droga do zbawienia. Jeszcze jeden cytat, może ostatni już. W księgach świętych Ojciec, który jest w niebie, spotyka się miłościwie ze swymi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę. A więc tutaj dla mnie jest ważna ta rozmowa. Jeśli modlitwa ma być rozmową, no to właśnie Biblia jest takim miejscem uprzywilejowanym. gdzie ta rozmowa Boga z człowiekiem się toczy. I no właśnie, i ona jest zapisem rozmowy, więc jeśli mówię, że mnie by denerwowało powiedzenie, że Biblia jest takim listem zrzuconym z nieba na ziemię ludziom, to zgodziłbym się powiedzieć na przykład, że to jest zbiór korespondencji między Bogiem i ludźmi. To byłoby bardziej poprawne, bo tutaj jest myśl Boga, ale są też i odpowiedzi ludzi, na przykład psalmy. No to są odpowiedzi ludzi na Boże objawienie. To człowiek modli się do Boga. Na przykład psalm 51. Zmiłuj się nade mną, Boże. Prawda? To człowiek mówi, ten grzeszny człowiek. A więc w takim sensie bym się zgodził, że jest to rodzaj korespondencji między Bogiem i człowiekiem, między ludem, no właśnie jako rozmowa. Dużo teraz papież Franciszek na przykład mówi też o homilii mszalnej, która jest zarezerwowana tylko duchownym, ale właśnie, że ona, że takim paradygmatem homilii to musi być rozmowa, ale to nie chodzi o to, że ten kapłan ma w tym momencie rozmawiać z ludem, tak jak nieraz rozmawiamy z dziećmi, tylko po prostu chodzi o to, żeby w tej homilii z jednej strony wybrzmiało orędzie Boga, to co Bóg mówi, a z drugiej strony pytania, czy też nasze odpowiedzi na to orędzie Boga ze strony ludzi. No i właśnie kapłan poprzez sakrament kapłaństwa, święceń, sakrament święceń, on jest w takiej pozycji, że z jednej strony reprezentuje lud Boży, a z drugiej strony reprezentuje właśnie Boga. Ja tak nieraz sobie żartuję, że my jak gdyby swoją tożsamością troszeczkę przeczymy najbardziej podstawowej zasadzie logicznej, jaka jest, zasadzie niesprzeczności, bo z jednej strony jesteśmy jak ludzie, z drugiej strony jak gdyby mamy być troszkę nie z tego świata. No i ten kapłan, on właśnie w tym sensie może w homilii przedłożyć rozmowę między Bogiem i ludem, bo on musi znać ten lud. Papież Franciszek mówi, kapłan musi kontemplować Boga i kontemplować swój lud, do którego przemawia, bo on wtedy dopiero będzie mógł właśnie być tym, który jest w środku tej rozmowy między Bogiem i ludźmi. No i Pismo Święte jest czymś takim, jest właśnie takim dialogiem. Tak, no właśnie, skoro już też dotknąłem tego tematu, że Biblia nie jest takim listem, nie jest taką książką czy taką biblioteką zrzuconą z nieba ludziom na ziemię, tylko ona jest przed nią wcześniej jest to Boże objawienie, no to właśnie bym chciał troszeczkę powiedzieć o tej historii objawienia, żeby mieć świadomość, co my widzimy przez to okno, którym jest Biblia, prawda? Bo weźmy sobie tak, na pewno słyszycie o takiej religii jak islam, jak muzułmanie, religii no, fałszywej, aczkolwiek tam są pewne elementy zapożyczone z chrześcijaństwa czy z judaizmu, ale zniekształcone, to ta księga święta muzułmanów, czyli Koran, właśnie polega na tym, że ten Allah, ten Bóg, dyktuje Mahometowi teksty i on dyktuje je po arabsku, a Mahomet właśnie sam niepiśmienny, więc potem korzysta z sekretarza i spisuje Koran, czyli cały ten Koran to jest rzekomo objawienie, czyli słowo, które wypowiedział Allah, a Mahomet za pomocą sekretarzy je spisał. Natomiast u nas tutaj tak byśmy nie wytłumaczyli powstania Biblii. Przed Biblią, nim powstaje Biblia, jest właśnie objawienie się Boga. I są takie okresy w historii na przykład ludu Starego Przymierza, ale także Kościoła, kiedy na przykład nie ma jeszcze Biblii, nie ma pewnych ksiąg, a ten lud Boży świetnie sobie radzi, świetnie żyje. Na przykład weźmy Nowy Testament. Jezus umiera i zmartwychwstaje i wstępuje do nieba w roku 30 naszej ery. Tak to wygląda według uczonych. A na przykład pierwsza księga Nowego Testamentu, czyli pierwszy list do Tesaloniczan, powstaje około 50 roku. Czyli mamy na przykład 20 lat, kiedy nie ma w ogóle Nowego Testamentu, a jednocześnie jest to 20 lat bardzo intensywnego życia Kościoła. Dlaczego? No bo właśnie tę wiarę, to mówi się o tym objawieniu, które dokonało się w Jezusie, w sposób ustny. Oczywiście jakieś małe fragmenty już powstają, są spisywane, bo one są potrzebne w liturgii, ale nie ma jeszcze na przykład no, żadnej księgi Nowego Testamentu. Ewangelie, pierwsza Ewangelia ta Markowa, tak, w takiej wersji, jaką mamy dzisiaj, no to są lata 60., koniec lat 60., tuż przed rokiem 70., prawda? A więc czyli chodzi o to, że Biblia jest zapisem czegoś wcześniejszego. No czego? Objawienia się Boga. prawda? I ona jest zapisem. Oczywiście jest zapisem uprzywilejowanym, bo jest natchnienie, bo Duch Święty czuwa, żeby to nie był zapis tylko czysto ludzki, ale właśnie zapis Boży, żeby to był przekaz prawdziwy. No właśnie. I teraz możemy się zapytać, kiedy to objawienie się rozpoczęło i kiedy się skończyło. Skończyło się jest bardzo proste, że Bóg w pełni objawił się w Jezusie Chrystusie, że w Jezusie Chrystusie Bóg powiedział już wszystko, co miał nam powiedzieć. Dlatego mówimy o Jezusie Chrystusie Słowo, czyli Logos, bo to jest Słowo. Jedyne Słowo i pełne Słowo, które Bóg wypowiedział do nas. Prawda? Mówimy wcielone, bo jest to Syn Boży, który stał się człowiekiem. A więc kres tego objawienia to jest Jezus Chrystus. Jeszcze trzeba troszeczkę pamiętać, że to objawienie, ta historia objawienia nie kończy się w tym momencie, kiedy Jezus wstępuje do nieba, tylko raczej, kiedy umiera ostatni z apostołów. Kościół mówi, że właśnie ta era objawienia, ten okres objawienia zakończył się wraz ze śmiercią ostatniego z apostołów, czyli Jana. No bo jeszcze na przykład ten Jan napisze Apokalipsę, czyli on jeszcze będzie miał objawienia o przyszłości, o spełnieniu świata, czyli jeszcze ten okres objawienia trwa. Ale ten Jan będzie to pisał na bazie tego też, co przeżył z Jezusem, czyli że właśnie w Jezusie Chrystusie Bóg objawił się w pełni, objawienie się zakończyło. My tak mówimy, objawienie publiczne się zakończyło, natomiast jeśli potem zdarzają się objawienia, to są one prywatne. W Medjugorje, prawda, w siostrze Faustynie, czy jakieś inne, one mają charakter prywatny, czyli tylko taki, żeby wyakcentować coś, co już było objawione, a nie żeby coś nowego dodać. I oczywiście wierny nie musi tych objawień prywatnych przyjmować, aczkolwiek mądry wierny przyjmie, no bo to będzie jakaś pomoc, ale ich nie musi, bo ich się nie przyjmie wiarą teologalną, taką, jaką przyjmuje się Boże objawienie. A więc powiedzmy, że wyobraźmy sobie, że mamy ten kłębek, czyli mamy już tę nitkę końcową tego kłębka, to jest właśnie objawienie w Jezusie Chrystusie. Czyli Bóg w pełni objawił się w Jezusie Chrystusie. Można powiedzieć, że całe objawienie do tego zmierzało. A teraz spróbujmy znaleźć tę nitkę drugą tego kłębka, czyli kiedy to się wszystko rozpoczęło. Tak na pozór by się wydawało, że no to otwieramy pierwszą stronicę i mamy na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. No właśnie nie. Początkiem tego objawienia, które znajduje się w tej księdze Starego i Nowego Przymierza, to jest właśnie Abraham, bo on stoi u początku narodu wybranego. A więc Abraham, jest to mniej więcej XIX wiek przed Chrystusem, czyli od naszych czasów to mamy 4000. Wiemy, że on urodził się w tak zwanym Ur chaldejskim. Chaldeja to jest inaczej Babilonia, bo w pewnym momencie Persowie zabronili używać słowa Babilonia, trzeba było mówić Chaldeja, więc jest to chaldejskie Babilonia, albo jeszcze inaczej dawna południowa Mezopotamia, gdzie to leży dzisiaj? Irak. Czyli ten Abraham urodził się na terenie dzisiejszego Iraku, w Ur chaldejskim, ale tam jeszcze nie miał objawień. Tam on jeszcze żył, można powiedzieć, jak poganin. Znamy imię jego ojca, Terach. Oni wędrują z tego Ur chaldejskiego do Haranu. Haran to jest dzisiaj Turcja. Tam umiera ojciec Abrahama. Wcześniej to jest Abram, potem Abraham, jego imię się zmienia. Słowo Ab znaczy ojciec w starosemickim. I tam właśnie w tym Haranie, na terenie dzisiejszej Turcji, ma to pierwsze objawienie. To jest w ogóle, czyli można powiedzieć, że Bóg po raz pierwszy odzywa się. Bóg, który jest w zaświatach, odzywa się do właśnie tego Abrahama, tego człowieka i mówi do niego, to jest właśnie 12 rozdział Księgi Rodzaju, wyjdź z tej ziemi i idź do kraju, który ci wskaże. I to, co się potem dzieje w życiu Abrahama, chociażby to czekanie na dziecko, prawda? To są te znaki, które mają mu potwierdzić, że faktycznie Bóg się jemu objawił. To jest po prostu ten początek tej nitki objawienia. W ten sposób zaczyna się rodzić lud Starego Przymierza. On będzie ojcem, patriarchą, praojcem. I z tego ludu wyrośnie właśnie Jezus Chrystus jako pełnia objawienia. I właśnie Biblia, ten Abraham jest opisany w Biblii, począwszy od 11 rozdziału Księgi Rodzaju, aż do 25. Tak jak powiedziałem, to jego życie miało miejsce w XIX wieku przed Chrystusem, a kiedy spisano ostatecznie Księgę Rodzaju? 1000 lat później. Czyli 1000 lat później jest wpisana Księga Rodzaju, nawet jeszcze więcej niż tysiąc może, bo ona jest jeszcze troszeczkę poprawiana. Czyli przez tysiąc lat na przykład tę prawdę przekazuje się ustnie. Właśnie Abraham przekazuje Izaakowi synowi, Izaak Jakubowi i tak dalej. Potem właśnie się pojawia Mojżesz, potem Dawid, potem ta historia objawienia właśnie się powiększa, ona trwa. Aż będzie przygotowany lud do tego, by w Jezusie Chrystusie rozpoznać najpełniejsze objawienie się Boga. A więc znowu mamy przykład, prawda, że między tym, co się wydarzyło, czyli objawieniem Boga, a zapisem tego objawienia jest na przykład różnica tysiąca lat. A więc jak gdyby zawsze czytając Biblię, jak gdyby musimy traktować ją jako okno, przez którą, czy jako to zwierciadło, przez które właśnie musimy dostrzec objawiającego się także nam Boga, bo właśnie to objawienie się aktualizuje. Ja pamiętam, jak właśnie w czasach seminaryjnych jeszcze moich, czyli ponad 30 lat temu, ci nasi profesorowie, szczególnie od homiletyki, mówili, że w homilii chodzi na przykład o aktualizację Bożego Słowa, to myśmy się dopytywali co, aktu, i nie mogliśmy tego słowa wymówić, aktualizacja. Dzisiaj na przykład to nawet dzieci wiedzą, co to jest aktualizacja, prawda, która jest na przykład w telefonie, w smartfonach, w komputerach, że to jest właśnie gdyby takie udziejszenie, prawda, czyli na przykład gdyby dzisiaj pisano, chciano napisać jakąś Ewangelię, powiedzmy piątą, to już się nie dokona, bo już sprawa jest zamknięta, ale gdyby, prawda, pojawił się jakiś piąty ewangelista i chciał pisać Ewangelię o Jezusie, jako na przykład jeszcze jedną księgę do Biblii, to Duch Święty by tak wpływał na tego ewangelistę, żeby ta Ewangelia uchwyciła nasze życie, nasze problemy XXI wieku. To byłby tak mocno aktualizowane. Właśnie tak to jest, że ci ludzie, ci pisarze chcą za wszelką cenę oddać przeszłość, a Duch Święty, można powiedzieć, jakby im w tym przeszkadzał, bo ciągle chce tę przeszłość, tę narrację o przeszłości aktualizować tak, żeby ona była przystępna właśnie do dzisiejszego człowieka, żeby ona odpowiadała na problemy nasze. I właśnie w czytaniu Biblii o coś takiego chodzi. W starożytności był taki uczony Orygenes, żył w III wieku i on właśnie jest takim pierwszym, można powiedzieć, który położył fundament pod tak zwaną lectio divina, bo za chwilę chcę powiedzieć o lectio divina. No i właśnie on porównał troszeczkę czytanie Biblii do orzecha. Mówił, że właśnie, aby dotrzeć do wnętrza orzecha, trzeba najpierw zdjąć tę łupinę gorzką, zieloną, tę zewnętrzną. I mówi, to jest etap czytania. W przypadku Orygenesa jako uczonego, bo on był wielkim uczonym działającym w Aleksandrii w Egipcie, Aleksandria była wielkim ośrodkiem naukowym, no to on na przykład próbował docierać do rękopisów danej księgi. Wtedy wiadomo, że dzisiaj jak mamy drukarnię, to ta drukarnia wydrukuje 1000 czy 10 tysięcy danych egzemplarzy identycznych. Natomiast wtedy każdy kopista przepisywał i mógł ze zmęczenia gdzieś się pomylić. Więc on na przykład w ramach tego zdzierania tej łupiny orzecha na przykład badał różne teksty, różne na przykład tłumaczenia, teksty, rękopisy, jakie były dostępne, żeby zweryfikować na przykład dany tekst, nad którym ma przeprowadzić refleksję. A więc ten pierwszy etap, można powiedzieć, jeśli byśmy pamiętali tej koncepcji orzecha, no to właśnie w naszym wypadku znaczy, mamy ten tekst czytać raz, drugi, może trzeci, potem jakieś fragmenciki z tego tekstu, coś, co może rzuciło nam się jakoś tak bardziej, coś, co może nie rozumiemy i trzeba to rozjaśnić. Potem Orygenes mówił, że dalej mamy tę skorupę orzecha, którą trzeba czymś rozłupać bardzo mocnym, że to jest właśnie taki ten sens dosłowny Biblii, czyli kiedy my sobie odtwarzamy to wydarzenie, o którym jest mowa, prawda? Jeśli mamy na przykład Ewangelię i Jezus jest w Kafarnaum, no to właśnie próbujemy to sobie odtworzyć gdzieś w myślach, prawda, jak to się wszystko dokonywało, o co wtedy chodziło. I potem mówi, że trzeba ostatecznie dotrzeć do tak zwanego sensu duchowego Biblii, czyli do tego wnętrza orzecha, czyli po prostu jak gdyby troszeczkę zapomnieć o przeszłości, że ta Biblia mówi o czymś, co kiedyś było, tylko właśnie zapytać się, co Bóg mi mówi, Jak ja mogę pogłębić moją więź z Bogiem? Że to jest tekst o mnie, prawda? Że w tej drugiej części byłem przekonany, że jest to tekst, prawda, o Jezusie i apostołach sprzed 2000 lat. A teraz, na tym trzecim etapie tego właśnie rozłupywania orzecha, jak gdyby rozumiem, że to jest tekst o mnie. Prawda? I tak to, co powiedziałem, że dopóki siebie tam nie zobaczę, to znaczy, że jeszcze nie umiem czytać Biblii, jeszcze nie otwarłem się na Ducha Świętego, a może mam przeszkody, może mam właśnie grzechy, które sprawiają, że to zwierciadło jest zaciemnione kompletnie. Więc jak gdyby, no, trzeba do tego dążyć i tutaj jak gdyby ktoś inny niewiele mi może pomóc, to ja sam muszę tak nad tym fragmentem się zastanawiać, medytować, rozważać, aż ja właśnie siebie zobaczę, bo ktoś inny ma zobaczyć siebie, ale nie mnie. I gdzieś można powiedzieć, że ten przewodnik musi tego człowieka zostawić, iść dalej sam w głąb właśnie tych rzeczy, prawda? Bo to jest jak gdyby twoja sprawa. Ty musisz teraz sam już wypłynąć na głębie. Ja już nie mogę jak gdyby ciebie trzymać, mogę tylko gdzieś ciebie asekurować. No i właśnie z tej koncepcji tego rozbierania orzecha, potem w średniowieczu zrodzi się tak zwana lectio divina. Lectio to po łacinie czytanie, no bo pierwotnie lekcje mają polegać na czytaniu. Divina, Boże, albo może pobożne można też, czy modlitewne, czyli lectio divina to jest właśnie czytanie pobożne, czytanie modlitewne, czytanie Boże. No i właśnie, i chodzi o to, że minęło sporo wieków, a Kościół jest nadal przekonany, że nie ma innej metody niż właśnie lectio divina. Na przykład Benedykt XVI, kiedy wydawał adhortację apostolską Verbum Domini, to był rok 2010, po synodzie poświęconym Biblii, no to właśnie mówi, że to jest nadal sposób dla wszystkich. I dla duchownych, na przykład, którzy przygotowują homilię, ale i dla świeckich, czy w ogóle dla wszystkich ludzi, którzy chcą się modlić Biblią. I jak wiemy, tam jest tych pięć etapów, prawda? Przypuszczam, że większość z was zna to wszystko, dlatego sobie jakoś tylko to porządkujemy. Być może niektórzy nie, dlatego o tym mówimy. A więc pierwszy ten etap to jest oczywiście lectio. Lectio się pisze po łacinie, czyli po prostu czytanie. Czytam ten fragment. No już sam sposób, jak go znaleźć właśnie, już mówiliśmy sobie, czy to jest ten fragment z dzisiejszego dnia, czy jest to fragment znaleziony na chwilę trafił, czy jest to to czytanie ciągłe, no to już trzeba sobie jakoś to samemu proponować, samemu sobie obiecywać, czy właśnie postanawiać i zmieniać to, prawda, że ja dany rok czytam tak, kolejny rok czytam tak, kolejny jeszcze tak. A więc próba zapoznania się z tym tekstem, prawda, raz czytanie, rozważanie i tak dalej. Potem mamy medytację, prawda? Nie wiem, na ile rozumiecie słowo medytacjo, ale medytacjo tak w sposób taki najbardziej dosłowny, etymologiczny, to znaczy, tak powoli już kończymy, ja wiem, to jest po prostu powtarzanie. Czyli gdyby teraz w tym medytacjo, to jak gdyby powtarzam te rzeczy, te zdania, te wyrazy. Czasami to może być tylko wyraz, który tak na mnie oddziałuje, że ja po prostu innych wyrazów już nie widzę, bo jak gdyby ten wyraz czuję, że to jest klucz do mojego problemu, do mojego życia. A więc to jest to medytacja, prawda? Potem jest oracjo, czyli modlitwa. Czyli teraz to, co umiecie jako wspólnota odnowy w Duchu Świętym, to jesteście świetni, że umiecie właśnie się tym Słowem Bożym modlić. Czyli po prostu teraz ja Bogu odpowiadam, można powiedzieć, wręcz w Jego języku, w Jego słowami, które przed chwilą mi on przekazał, objawił, ja Mu odpowiadam, prawda? Potem jest to kontemplacja. I co jest to kontemplacja? Bo to jest właśnie, nie jest to takie łatwe do zrozumienia. To jest tak jakby przebić się już przez to okno i myśleć właśnie o tym, co jest za tym oknem. Więc nie tyle, że ja się już koncentruję teraz na tych słowach, które przeczytałem, tylko właśnie widzę tę rzeczywistość, która jest za tymi słowami, czyli widzę Boga i moją do Niego relację. I to jest właśnie ta kontemplacja, czyli jak gdyby papież Benedykt XVI to mówi, to jest to wniknięcie w umysł Boży. Nie tyle już w te słowa księgi, ile właśnie w umysł Boży. Uchwycenie natchnień Ducha Świętego. No i piąty etap to jest akcjo, czyli działanie, czyli życie właśnie tą rzeczywistością. No bo jak wiecie, zarzuca się nam, chociażby duchownym, ale także i świeckim, którzy są w pewnych ruchach, wspólnotach mających na celu udoskonalenie ich życia, że na przykład nie zawsze to życie podąża za naszą pobożnością, prawda? No to jest wiemy, że to na przykład media tylko na to czekają w ogóle, a więc jak gdyby, że też to życie Biblią, czyli taka ortopraksja, a nie tylko ortodoksja, jest też czymś bardzo ważnym. No i nie ma innego sposobu dzisiaj na czytanie Biblii, właśnie jak szukania tych pięciu etapów, czyli lekcjo, odczytuję, medytacjo, powtarzam pewne fragmenty, oracjo, modlę się tym tekstem, kontemplacjo, sięgam aż do rzeczywistości mojej więzi z Bogiem, akcjo, wcielam to w życie. Gdzieś tam też przygotowując młodzież do bierzmowania w takim podręczniku, też znalazłem taką też regułę, czy taką podstawę, żeby sobie wyobrazić te pięć palców i właśnie, że każdy palec, on coś też oznacza, prawda, na przykład palec wskazujący, czy albo inaczej grożący, mówi, że znajdź w Biblii to, przed czym Bóg cię ostrzega. Palec środkowy, znajdź centralną myśl. Palec serdeczny, czyli ten, gdzie ten pierścionek jest, to znajdź to, co Bóg mówi o dobru, o miłości do ciebie. Ten kciuk, to prawda, to, co masz wcielić w życie. Ten mały paluszek, na przykład, to, czego nie rozumiesz i musisz sięgnąć do komentarzy, do internetu, może zapytać księdza czy kogoś innego. A więc na przykład są też, można powiedzieć, takie modyfikacje, pochodne lekcjo divina, dostosowywane na przykład do poziomu młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Ale to są wszystko można być pochodne, takie praktyczne odgałęzienia. Natomiast no, klasyka modlitwy Biblio, no to właśnie jest to lekcjo divina, czyli lekcjo, medytacjo, oracjo, kontemplacjo, akcjo, prawda? No i właśnie rzeczywiście, skoro też Kościół hierarchiczny, papieże nie podają innej metody, tylko taką, to właśnie trzeba próbować w nią wchodzić i właśnie nią praktykować. Już kończę. Księgi Starego Testamentu i Nowego dzielą się na trzy grupy. To już Żydzi na przykład swoją Biblię hebrajską tak dzielili, chociaż jest tak, że na przykład oni daną księgę zaliczą do tej grupy, a my chrześcijanie do troszeczkę innej. A więc na przykład Żydzi dzielili swoją Biblię hebrajską na Torę, to jest te pierwszych pięć ksiąg, mówili, że to jest historia. Potem była grupa ksiąg prorockich, Nebiim, i potem były inne pisma, tak zwane dydaktyczne, mądrościowe, Ketubim. I my tak samo dzielimy Stary Testament, chociaż na przykład niektóre księgi, które Żydzi zaliczają do proroków, my na przykład zaliczymy do ksiąg historycznych, prawda? No i mamy więcej tych ksiąg, no bo też nasza Biblia chrześcijańska jest troszeczkę szersza niż Biblia hebrajska. I można właśnie w taki sposób też, w takiej kolejności czytać Stary Testament. Czyli na przykład czytam najpierw jakąś księgę z pięcioksięgu, prawda, czy z ksiąg historycznych, potem przechodzę do ksiąg prorockich, jakąś księgę prorocką, potem do ksiąg dydaktycznych, na przykład księgę Hioba, powiedzmy, czy księgę mądrości, i potem znowu wracam do tej grupy pierwszej, potem grupę drugą, grupę trzecią. I Nowy Testament można podobnie, prawda? Będą księgi historyczne, Ewangelie, Dzieje Apostolskie, potem księgi dydaktyczne, listy Pawła, Hebrajczyków i inne listy, i potem księga prorocka Apokalipsa. W księgach historycznych właśnie Ewangelie i Dzieje Apostolskie. I można również w ten sposób, najpierw jakąś Ewangelię, potem przechodzę do listów, potem na przykład coś z Apokalipsy. I taki sposób może być też urozmaicony. Jeszcze tutaj właśnie wspomnę o tej Biblii pierwszego tysiąclecia, a więc Żydzi mieli Biblię napisaną po hebrajsku. Ci Żydzi, którzy mieszkali w ziemi Izraela, mieli Biblię napisaną po hebrajsku. Ona się nazywała Tanak, od trzech spółgłosek. T, N, K. T to była Tora, N, Nebiim, czyli prorocy, i K, Ketubim, czyli inne pisma dydaktyczne. Natomiast poza Ziemią Świętą mieszkali Żydzi, którzy mówili po grecku, i w pewnym momencie przed Chrystusem oni przetłumaczyli Biblię hebrajską na język grecki, mówiąc, że to jest nasza Biblia grecka, bo my mówimy po grecku. I do tej Biblii greckiej zaczęto dołączać niektóre księgi w przekonaniu, tak Duch Święty wskazywał im, że one są też natchnione, no bo rzeczywiście niektóre są. I ta Biblia grecka, która powstała z tłumaczenia ksiąg hebrajskich, okazała się dużo szersza niż Biblia hebrajska. I dlaczego ona jest ważna, ta grecka? Bo pierwsi chrześcijanie, chociażby ewangeliści, oni korzystali z Biblii hebrajskiej. Ona się nazywała Septuagintą, po łacina Septuaginta to jest 70, bo jakoby 70 ludzi miało tłumaczyć tę Biblię hebrajską na Biblię grecką. Kościół nie wszystkie księgi Septuaginty uznał za natchnione, na przykład trzecią i czwartą machabejską nie uznał, a więc nasza Biblia Starego Testamentu chrześcijańska jest szersza od Biblii hebrajskiej, to wiecie, ale węższa od tej Septuaginty. No i właśnie ostatnio zrodził się taki troszeczkę można powiedzieć moda, żeby właśnie skoro ta Biblia grecka była tak ważna dla pierwszych chrześcijan, żeby może nie tyle przekładać Stary Testament z języka hebrajskiego oryginalnego, ile właśnie z greckiego. A czy jest różnica? No jest. Dlatego, że oni tę Biblię hebrajską na język grecki nie tłumaczyli zawsze dosłownie, tylko parafrazowali, troszeczkę dostosowywali właśnie do tych realiów nowych, a jednocześnie ten Duch Święty działał w nich, bo jesteśmy przekonani, że tam było natchnienie także, czyli jest natchniona Biblia hebrajska i Biblia grecka i że jeśli przetłumaczymy Stary Testament w całości z tych tekstów greckich, to właśnie będziemy mieli troszeczkę inne, może głębsze, ale inne też takie ubogacające spojrzenie właśnie na rzeczywistość objawienia ludowi Starego Przymierza. No i właśnie efektem są te tak wydawane w różnych kolorach Biblie pierwszego tysiąclecia. One są jak najbardziej prawidłowe, aczkolwiek nie usłyszycie ich w kościele, bo w kościele słyszymy Biblię tysiąclecia. Natomiast czasami zajrzenie do tej Biblii może dać takie ubogacenie, czy może rzucić pewne światło. To ja tak zauważam, że jak nieraz spojrzę, jak dany fragment wygląda w Biblii tysiąclecia tłumaczonej z hebrajskiego i potem jak wygląda ten fragment w tej Biblii z tłumaczenia greckiego, widząc te różnice, czuję, że one są ubogacające, że to jest spojrzenie na tę samą sprawę danego objawienia, tylko troszeczkę gdyby z różnych perspektyw, właśnie ten Duch Święty, który ciągle aktualizuje, on ciągle nie pozwoli mówić tylko o przeszłości, tylko chce aktualizować. Na tym to polega, że gdybyśmy chcieli czytać Biblię tylko myśląc o przeszłości, jak zwykłą książkę, to ten Duch Święty nie będzie nam na to pozwalał. On będzie nas szarpał, będzie nam sugerował, żeby tę Biblię odczytywać jako Słowo Boże dla Ciebie. Że to Słowo Boże mówi o Tobie i ten Duch Święty jest Ci w stanie w tym pomóc. Na tym polega gdyby taka Jego siła. Czyli, że na przykład Ewangelie, tak mówimy w nauce, w teologii, że Ewangelie powstały z zapamiętania słów i czynów Jezusa i jednocześnie z aktualizowania tych słów i czynów przez Ducha Świętego. Im ten ewangelista chciał bardziej oddawać przeszłość, to ten Duch Święty jednocześnie jak gdyby kazał mu to aktualizować, czyli tak pisać, by ta Biblia, ta Ewangelia odpowiadała na sytuację, na problemy tych ludzi, dla których ona jest przeznaczana. I gdyby cały czas ten Duch Święty, on nie tylko nam tę Biblię wyjaśnia, jest interpretatorem Biblii, jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, ale jest tym, który aktualizuje, czyli który sprawia, że te teksty niby nie o nas, z dalekiej przeszłości, z innego świata, z innej kultury, z Azji, a my jesteśmy w Europie, że one mówią o nas, konkretnie o mnie, o moich sprawach, o których nikt nie wie, nawet kolega czy koleżanka, prawda, ale Duch Święty wie i on kieruje tak moją lekturę, żebym ja właśnie w tym tekście danym odnalazł siebie, odnalazł swoje problemy. Ja myślę, że teraz mamy już nawet godzinę i pięć chyba. To teraz ewentualnie te pytania, bo...